Witam Państwa, Lech Pilarski. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w niezmiernie interesującym spotkaniu poświęconym sztucznej inteligencji. Uczestnicy debaty zorganizowanej przez kilka białostockich uczelni dyskutowali o moralnych wyzwaniach związanych z tym zjawiskiem, granicach technologicznych, korzyściach, jakie mamy z jej stosowania. Obecnie możliwości powodują, że maszyny doskonalej analizują świat szybciej i precyzyjniej. Wyciągają wnioski, są bardziej spostrzegawcze, lepiej się uczą, są bardziej wytrwałe w przeglądaniu danych. Ale to ludzie, jak na razie, tworzą programy i maszyny. Albo nam się tak wydaje. Również próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy maszyny nad nami zapanują i co z tego wyniknie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji i teraz porozmawiam z kolejnym gościem, profesor Grzegorz Nalepa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, także prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. To może na początek spróbujmy nazwać, co to jest sztuczna inteligencja, bo zdaje się, że nie wszyscy precyzyjnie rozumieją to pojęcie.
Sztuczna inteligencja to taki obszar badawczy, w ramach którego staramy się budować systemy, które zachowują się lub działają lub naśladują procesy myślenia, które kojarzymy z inteligencją. Przy czym bardzo często nie definiujemy wprost, czym jest sama inteligencja, podajemy tylko różnego rodzaju przykłady inteligentnych zachowań, jakimi może być na przykład rozpoznawanie twarzy, głosu,
znaków drogowych i tym podobne.
Planowanie, podejmowanie pewnych racjonalnych działań, wyznaczanie sobie celów i budowanie potem planów realizacji tychże działań. To tylko wybrane przykłady.
Na jakim etapie jesteśmy teraz? Myślę tu o całym świecie i Polsce, właśnie w rozwoju sztucznej inteligencji.
To znaczy, to jest o tyle trudno definiować, niewalne, że sztuczna inteligencja w mojej opinii to jest taki obszar badawczy, który zawsze jest na pewnego rodzaju granicy. To znaczy, jeżeli w ramach sztucznej inteligencji udaje się opracować jakąś technologię, która staje się gotowa, to ona wtedy nam powszednieje i przez to stajemy ją nazywać obszarem sztucznej inteligencji, czyli podam przykład. W tym momencie dla każdego jest, wydaje się oczywiste, że wraz ze skanerem, a w dzień dzisiejszy wraz z telefonem, tak naprawdę dostaje oprogramowanie, które rozpoznaje pismo. I nazwalibyśmy tego przejawem sztucznej inteligencji, podczas kiedy 50 lat temu byłoby to zdecydowanie uznane za sztuczną inteligencję. Zatem idzie ciężko powiedzieć, zmierzyć ten sukces inaczej niż tylko ilością dokonań, które były wcześniej. Natomiast sam okres jest dla interesujący, że jest bardzo duże zainteresowanie sztuczną inteligencją, ponieważ w ubiegłych dekadach mieliśmy do czynienia z taką, można powiedzieć, sinusoidalną zmianą zainteresowania. To znaczy był taki okres, muszę powiedzieć, że jak ja się zaczynałem zajmować sztuczną inteligencją w latach 90. i ktoś mnie pytał, a czym chciałbyś się zajmować w przyszłości naukowej, ja mówiłem sztuczną inteligencją, to wtedy były takie uśmiechy z politowaniem i ktoś mnie pytał, a czy nie mógłbyś się zająć czymś pożytecznym? Więc teraz z kolei mamy taki, przepraszam za kalkę językową, hype. Możemy powiedzieć, że boom, tak? Eksplozję zainteresowania i nie wątpię, badania związane ze sztuczną inteligencją są nie tylko uznawane za ważne, ale również za bardzo interesujące. Ale należy się spodziewać, że ten boom czy hype przeminie za kilka lat. Także w tym momencie warto się nim cieszyć, może tak.
Czy my nie przeceniamy tejże sztucznej inteligencji? Bo na razie odnoszę takie wrażenie, że ona, ta sztuczna inteligencja, szybciej liczy, szybciej pewne rzeczy zauważa, może szybciej dochodzi do pewnych wniosków, ale człowieka z myślenia całkowicie nie zwalnia.
To zależy. To jest ciekawe pytanie, bo to można bardzo różnie rozumieć. To znaczy, po pierwsze można tak rozumieć, czy człowieka w pewnym sensie przewyższa. I w pewnych wąsko zdefiniowanych dziedzinach można powiedzieć, że komputer pewne zadania wykonuje lepiej. Natomiast na pewno w tym momencie brak nam jakiejś takiej, jak to się nazywa, General Artificial Intelligence albo Artificial General Intelligence, właściwie taki termin funkcjonuje, czyli takiej bardzo ogólnej, uniwersalnej, sztucznej czy super sztucznej inteligencji, która mogłaby przewyższać inteligencję ludzką w każdym sensie. Natomiast może warto zwrócić uwagę na coś innego, na nasze narastające przywiązanie i taką zależność od technologii. To znaczy moja obserwacja jest taka, że ludzie nadmiernie polegający na różnego rodzaju inteligentnych czy semi-inteligentnych innych urządzeniach, sami przestają myśleć. W związku z tym być może niedługo te urządzenia będą o nich mądrzejsze, dlatego że oni, proszę wybaczyć, staną się bardziej głupi.
Albo zwolnią się z myślenia, czego przykładem są spostrzeżenia Japończyków, którzy przyjmując ludzi do pracy, dają im pewien test matematyczny do rozwiązania. 20 lat temu ten test rozwiązywało 80% zatrudnianych, a teraz ledwo 60%. Bo właśnie każdy z nas korzysta z kalkulatora albo z innego rodzaju urządzeń, które wspomagają liczenie, zwalnia się z myślenia, bo korzysta z jakiegoś wspomagania maszynowego.
Tak, albo jednym z moich ulubionych przykładów są kierowcy, którzy robią rzeczy, które wydawałoby się z boku są nie do pomyślenia, tylko dlatego, że słuchają swojego systemu nawigacyjnego. Jak on mówi jedź prosto albo skręć w prawo, to nawet, że tam jest przepaść, to oni to robią. Co oczywiście jest o tyle przykre, że często prowadzi do ludzkich tragedii, natomiast jest w moim przekonaniu przejawem pewnego rodzaju bezmyślności i właśnie zależności od technologii.
Czy sztuczna inteligencja może być lepsza od człowieka? Czy da się taką zbudować? Bo to przecież ludzie konstruują ową sztuczną inteligencję. Oni określają zadania, oni określają pewne warunki brzegowe, progowe i ta sztuczna inteligencja jest na obraz i podobieństwo człowieka.
Tu jest kilka kwestii, to znaczy wydaje się, że w wąskich, dobrze zdefiniowanych obszarach zastosowań tak może być i już teraz można pokazać szereg sytuacji, w których jest. Czy możemy sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy w jakimś najbardziej ogólnym sensie może być lepsza? Tego nie jestem pewien. Myślę, że ona będzie po prostu inna. Jeżeli będziemy chcieli ją upodobniać do nas, to będziemy ją po prostu upodobniać do nas. Natomiast jeżeli ona przy całym podobieństwie będzie pod wieloma względami, jak pan powiedział, lepsza, w sensie na przykład szybsza albo dokładniejsza.
Nie, to już jest, ale w sensie doskonalsza moralnie albo w sensie udoskonalającym człowieka.
No tutaj akurat sens moralny jest bardzo ważny, ale jest całkiem innym obszarem. Bo ludzie są w ogóle bardzo niedoskonali moralnie, więc wydaje się, że programowanie tego moglibyśmy zacząć od siebie samych, chociaż tutaj programowanie moralne też nie najlepiej się nam kojarzy, albo programowanie ludzi.
Wracając jeszcze do sztucznej inteligencji, czy ona będzie na tyle heurystyczna, że będzie w stanie, analizując rzeczywistość, albo analizując te dane, które jej dostarczymy, zbudować nowy świat, w sensie nowych definicji? Czy ta sztuczna inteligencja będzie swego rodzaju Einsteinem, który stworzył teorię względności? Czy te maszyny, które zaprzęgamy teraz do analizy tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, będą w stanie to zrobić?
Są takie pomysły, są takie hipotezy, głównie w obszarze filozofii transhumanistycznej. Ja ogólnie jestem sceptyczny w stosunku do tego, ale można też powiedzieć przewrotnie, że częścią tych hipotez jest takie założenie, że jak ta sztuczna inteligencja wypracowałaby te nowe teorie, to my i tak nie bylibyśmy ich w stanie zrozumieć i wtedy być może nie bylibyśmy w stanie ich ocenić, czy są rzeczywiście lepsze niż hipotezy genialnych ludzi.
To kiedy ta sztuczna inteligencja zapanuje nad nami? Czy już teraz powinniśmy wyłączać telefon o określonej porze, wyłączać telewizor, wyłączać lodówkę, wyłączać całe mnóstwo różnorodnych urządzeń, które wbrew pozorom jednak wyposażone są w sztuczną inteligencję, bo łączą się z internetem, a jak się łączą z internetem, to internet nas śledzi jak wielki brat.
Znaczy, ja przede wszystkim bym w ramach tego całego boomu, o którym pan mówił, nie nadużywałbym pojęcia sztucznej inteligencji, to znaczy nie twierdziłbym, że wszystkie przejawy nowych technologii informatycznych, komunikacyjnych od razu należy kwalifikować jako sztuczną inteligencję, czyli w szczególności ileś technologii internetowych. To po pierwsze. Po drugie, same te technologie, nawet niewyposażone w komponenty sztucznej inteligencji, niosą te zagrożenia, o których pan mówił, czyli w szczególności niekontrolowane gromadzenie danych, a potem generowanie jakichś informacji na nasz temat. Więc w tym sensie to zagrożenie, to znaczy głównie zagrożenie prywatnością, istnieje już dzisiaj. I nawet bez użycia do tego metod sztucznej inteligencji. Natomiast w takim silnym sensie osoby, które wierzą w nadejście tej silnej, ogólnej inteligencji, superinteligencji, podają taką datę graniczną związaną z postulowaną osobliwością technologiczną, którą miałby być w zależności od wersji rok 2040 albo 2045. Ja myślę, że jest to też pewnego rodzaju hype. Jeden ze znajomych biznesmenów zajmując się również sztuczną inteligencją na postawione przeze mnie tak nieco w powietrzu pytanie, które mniej więcej brzmiało ciekawe, po co oni nas tak straszą ostatnio tą sztuczną inteligencją, powiedział po biznesowemu, wiesz, jeżeli nas czymś straszą, to pewnie potem będą nam chcieli coś sprzedać. Więc ja myślę, że przynajmniej w pewnych obszarach biznesowych zaangażowanie w straszenie sztuczną inteligencją służy do tego, żeby za kilka lat ci sami ludzie sprzedawali nam technologie sztucznej inteligencji, które będą uznane za lepsze i bezpieczne. I to pewnie tyle. Niekoniecznie z tego straszenia coś więcej może wynikać.
No ale pytanie jest zasadnicze. Kiedy sztuczna inteligencja nad nami zapanuje i stosując teorię spiskową, kto rządzi tym światem sztucznej inteligencji? I kto będzie wyciągał z tego największe korzyści? Bo na razie Microsoft i Google.
Znaczy być może jednak nie zapanuje. Taka byłaby moja odpowiedź. Póki co te narzędzia sztucznej inteligencji, tak jak też było zawarte w pana pytaniu, tworzą firmy do tego, żeby osiągnąć pewne konkretne cele biznesowe. I oczywiście te firmy będą czerpały z tego korzyści. Pytanie raczej inne jest, czy ta technologia w jakimś sensie może się im wymknąć spod kontroli. No i wydaje mi się, że jest to możliwe, że jeżeli nie będzie się tworzyło pewnych ram prawnych i społecznych funkcjonowania różnych technologii, nie tylko technologii sztucznej inteligencji jako takich, to mogą być nieprzewidywane skutki społeczne. Czy one od razu muszą wyglądać tak jak Skynet z serii Terminator, to jest inne pytanie. Ja to byłbym sceptyczny przeciwko demonizowaniu, a wprawdzie na poziomie kina lubię teorie spiskowe, ale z naukowego punktu widzenia raczej ich nie akceptuję.
Sam pan podawał przykład chiński, w którym to wykorzystuje się wiedzę o człowieku zdobytą poprzez funkcjonowanie tegoż człowieka w internecie i przydziela się odpowiednie punkty socjalne, punkty społeczne temu człowiekowi, hamując bądź przyspieszając jego rozwój, degradując go bądź awansując.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie wspomniany przeze mnie w trakcie wykładu system punktów społecznych w Chinach jest realizowany z użyciem współczesnych metod, w szczególności narzędzi sztucznej inteligencji, ale jakby nie należy za to wymieniać sztucznej inteligencji, tylko jest to skuteczne technologicznie odgrzanie starych i sarkastycznie powiem dobrych w cudzysłowie, w sensie sprawdzonych pomysłów totalitarnych, które możemy znaleźć, nie wiem, chociażby u Orwella, ale u wielu, nie wiem, Huxleya i wielu innych pisarzy.
Kto steruje tym? Kto będzie podejmował decyzje? Kto będzie te wnioski wyciągane przez zaprogramowane urządzenia wprowadzał w życie, podejmował decyzje?
W tym konkretnym przykładzie steruje tym oczywiście rząd kraju, który to wymyślił, więc tutaj pomysłodawcy i beneficjenci są jawnie zdefiniowani, więc tu nie mają miejsca na żadne teorie spiskowe, tylko jest bardzo dobrze określony cel i jest do niego dobrana technologia. No, która niestety, z mojej perspektywy niestety, to znaczy wolałbym nie żyć w takim kraju, ale no, która dość dobrze się sprawuje w tej roli. Natomiast proszę zwrócić uwagę, tu w pewnym sensie ten system jest transparentny. On jest bardzo niesympatyczny, ale on jest transparentny. Tu nie ma miejsca na jakąś teorię spiskową.
Ale pytanie jest zasadnicze. Czy sztuczną inteligencję da się stotalitaryzować, czy też zdemokratyzować?
Wydaje mi się, że jednak to jest przede wszystkim pewnego rodzaju narzędzie, czy też właściwie pewna klasa narzędzi. I możemy tego użyć do bardzo wielu rzeczy, zarówno społecznie czy moralnie dobrych, jak i złych. Czyli na przykład możemy użyć pewnych, bardzo dużo się teraz mówi o analizie dużych zbiorów danych. Możemy za pomocą metod sztucznej inteligencji użyć dużego zbioru danych do tego, żeby na przykład, nie wiem, są takie klasyczne przykłady, dobrać optymalnych dawców jakichś narządów i być może uratować komuś życie. A można dokładnie tych samych metod użyć do tego, co jest zrobione we wspomnianym przez pana systemie punktów społecznych, do tego, żeby wybrać osoby, którym zrujnujemy życie i zablokujemy karierę. To jest narzędzie. To jest tak jak u Arystotelesa. Nóż może służyć do tego, żeby pokroić chleb, a może służyć do tego, żeby z drugiemu człowiekowi zrobić krzywdę, ale to zawsze człowiek trzyma ten nóż.
Czy będzie trzymał tę sztuczną inteligencję za gardło, czyli będzie sterował nią?
Póki co wydaje się, że oczywiście sterujemy i właśnie bardzo dobrze, to znaczy skutecznie sterujemy, natomiast ku jakiemu celowi sterujemy, czy ten cel jest godny pochwały z etycznego punktu widzenia, to jest inne pytanie, więc jeżeli zapytalibyśmy, czy to narzędzie się wymknie spod kontroli, jeżeli o to pan pyta, to ja muszę powiedzieć, że póki co nie widzę takich przesłanek ku temu, żeby wyciągać takie wnioski, natomiast widzimy, że pewne, można powiedzieć, klasyczne systemy, czyli różnego rodzaju systemy broni na przykład, tak zwane systemy broni autonomicznej, wyposażone, które są pewnego rodzaju nowym pomysłem, natomiast broń jako taka jest pomysłem tak starym jak człowiek, prawda? No więc jeżeli za pomocą sztucznej inteligencji stworzymy skuteczniejszą broń za pomocą tych samych metod, które wcześniej nam mogły posłużyć właśnie do wspomagania medycyny, no to cały czas to my tworzymy. Czy one się wymkną spod kontroli? Wydaje mi się, że ważniejsze jest pytanie takie, czy jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć konsekwencje naszych działań. Czyli one się mogą nie wymknąć spod kontroli, one mogą realizować swój potencjał. Tylko, że my mogliśmy sobie nie zdawać sprawy z tego, jaki ten potencjał jest. I wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. Znaczy, powinniśmy się znacznie lepiej zastanawiać nad tym, do czego może posłużyć to nowej generacji narzędzi, które wymyślamy.
Rozmawiałem z profesorem Grzegorzem Nalepą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. A za chwilę o boskim wymiarze sztucznej inteligencji właśnie. Rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji i jakie jest boskie spojrzenie na sztuczną inteligencję. O to pytam księdza doktora Roberta Wawera.
Witam państwa. Pytanie o sztuczną inteligencję jest fascynujące, dlatego że staram się stworzyć coś, co nas przerasta jako ludzi i w pewnym sensie dotyka właśnie boskości. większość maszyn, które tworzymy, komputerów, już przewyższa nas w wielu dziedzinach. Umiemy bardzo dobrze za pomocą komputerów liczyć i to szybciej niż my sami, zapamiętywać, rozpoznawać, przechowywać informacje. I jest to moment, w którym widzimy, że to małe pudełeczko często nas przerasta, jest lepsze od nas. Ale pytanie jest, na ile ono jest we wszystkim lepsze od nas, na ile może przestać się różnić od nas, a na ile jest w nas, w ludziach coś takiego, co jest niepowtarzalne i czego nie damy rady zrobić sztucznie, nie damy rady podrobić pewnego rodzaju człowieczeństwa.
Cały czas są pytania polegające na tym, że wszystko, co robimy wokół, próbuje udoskonalać nas i próbuje udoskonalać możliwości korzystania człowieka z zasobów, jakimi dysponujemy, przyrodniczymi, klimatycznymi itd., itd., no i także poprawianiem pewnych umiejętności, którymi dysponujemy, bo ułatwia nam to z jednej strony uczenie, podejmowanie decyzji, zapamiętuje wiele informacji, wspomaga nas w tym zakresie, ale i tak to my wydajemy pieniądze, to my zarabiamy te pieniądze, to my kierujemy.
Tak, to są nasze inwestycje, ale to są dobrze poczynione inwestycje, dlatego że tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, zyskujemy to, że nie musimy sami pewnych rzeczy robić, albo zrobimy pewne rzeczy szybciej i lepiej. Przewyższamy nasze możliwości naturalne i również czynimy poniekąd naszą rzeczywistość bardziej na wzór raju, na wzór czegoś, czego pragniemy. Oczywiście, jak każde stworzenie ma dwie strony. Możemy z jednej strony wykorzystać tą sztuczną inteligencję do czynienia świata lepszym, wygodniejszym, bardziej efektywnym, a z drugiej strony może być to bardzo niebezpieczne i dla nas jako poszczególnych osób, jak i dla całych społeczeństw.
Z jednej strony może być raj, ale z drugiej strony może być piekło.
Dokładnie. Wszystko w większej skali, w mocniejszym uderzeniu, dlatego że sztuczna inteligencja niejako wzmacnia nasze zmysły, nasz sposób myślenia, przetwarzania i możemy dzięki temu czynić więcej, bardziej dobro lub zło.
Mimo że mamy coraz lepsze urządzenia, które przyspieszają nasze możliwości czy wspomagają nasze możliwości, cały czas konstatuję, że ciągle mam mniej czasu, że zbyt dużo możliwości powoduje, że my ulegamy temu wyścigowi szczurów, swoistemu wyścigowi szczurów i próbujemy zapanować nad czasem, a ten jest nieubłagany.
Rzeczywiście jest taki paradoks. Czynimy sobie maszyny, które pomagają nam pewne rzeczy zrobić szybciej, a z drugiej strony tego czasu nam coraz bardziej brakuje. Jest to pytanie, na co go pożytkujemy. Wydaje się, że tworząc maszyny, sami ulegamy pewnego rodzaju konsumpcjonizmowi, czyli konsumujemy czas bardziej na przyjemności niż na autorefleksję, niż na pomyślenie nad tym, jaki powinien być świat, nad tym, kim my jesteśmy. I rzeczywiście ogrom i bogactwo tego, co nas otacza, stworzonego przez nas, co jest niezwykle atrakcyjne, kuszące nas różnego rodzaju ofertami, nowymi możliwościami bycia jak Bóg, sprawia, że mniej czasu poświęcamy na refleksję. Mniej mamy czasu, kiedy nic nie robimy, kiedy czas byłby właściwie na nudę i zmuszenie nas do pomyślenia, do praktykowania tak zwanej świadomości, a nie odbierania czegoś, co zostało wytworzone sztucznie.
Czy ta sztuczna inteligencja jest przedmiotem, czy upodmatawia się?
Wiele cech ma podobnych do człowieka, niektóre nawet lepsze. Sposób zapamiętywania, sposób uczenia się, rozpoznawania, a nawet sposób rozmawiania. Jednak chyba w człowieku jest coś takiego, co odróżnia i do tej pory jest nieosiągalne dla nas jako twórców sztucznej inteligencji. Czymś takim jest rozum i samoświadomość. Człowiek jest z jednej strony podmiotem, bo potrafi myśleć o sobie samym, z drugiej strony potrafi myśleć przedmiotowo o sobie, jako funkcjonującym w społeczeństwie, jako fizycznym bycie. Tego maszyna jeszcze nie potrafi robić. Żadna sztuczna inteligencja nie ma samoświadomości, nie ma autonomicznej samoświadomości. Jeszcze żadna maszyna się nie zapytała, kim tak naprawdę jest.
No jeszcze nie słyszałem, żeby jakakolwiek sztuczna inteligencja się nudziła.
To jest może też cecha ludzka. Właśnie w przekraczaniu samego siebie człowiek ma w sobie tak zwane pragnienie metafizyczne, czyli jest to coś, co nawet jakbyśmy zaspokajali wszystkiego rodzaju nasze pragnienia i zachcianki, zawsze pragniemy więcej. Maszyny też nie mają tej zdolności.
Sztuczna inteligencja potrafi coraz więcej, będzie nas wspierała w podejmowaniu różnorodnych decyzji, ale jak zasygnalizowaliśmy, to my jednak decydujemy. I pytanie, na ile my powinniśmy zmieniać na przykład system edukacyjny, systemy współpracy między sobą, tak żebyśmy budowali społeczeństwa, żeby móc zapanować nad tą inteligencją, a nie ona nad nami.
Z jednej strony nie sądzę, że potrzebna jest jakaś specjalna edukacja lepsza dotycząca sztucznej inteligencji czy urządzeń, które mają zaimplementowaną sztuczną inteligencję. Po mojej bardzo młodej, kilkuletniej bratanicy widzę, że ona doskonale potrafi obsługiwać telefony i tablety. Jednak pytanie jest tego typu, na ile powinniśmy dążyć i zostawiać autonomię maszynom, szczególnie w przypadkach, których może być zagrożone ludzkie życie. Na przykład, czy powinny być stworzone autonomiczne roboty do zabijania, do brania udziału w wojnie, czy też do bronienia państwa. Pytania o autonomiczne podejmowanie decyzji w sprawie leczenia i newralgicznych momentów ratowania ludzkiego życia. No są to pytania, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi.
Czy sztuczna inteligencja może być lepsza od nas? Bo to my ją przecież kreujemy i my tę sztuczną inteligencję obciążamy bagażem własnych doświadczeń, które nie zawsze są doskonałe przecież. I być może w ten sposób wpływamy na ową sztuczną inteligencję, produkując coś bardzo niedoskonałego. I na ile właśnie ta sztuczna inteligencja może się sama nauczyć, by być lepszą od człowieka?
W uczeniu się sztucznej inteligencji może zakraść się błąd. Dane, które wprowadzamy, aby sztuczna inteligencja nauczyła się pewnych wzorców zachowań po to, by rozpoznając poszczególne przypadki pojedyncze, później generalizować i umieć rozpoznawać przypadki wcześniej niezapodane, może się wprowadzić poprzez takie nauczanie błąd, który jest w tych danych wstępnych. I rzeczywiście możemy nieświadomie nauczyć czegoś maszyny, co później nas zdziwi i to bardzo negatywnie. Z drugiej strony widzimy, że plusem sztucznej inteligencji jest to, że gdy nauczymy maszynę rozwiązywania kilku podstawowych takich samych umiejętności, uczymy konkretnie na konkretnych przykładach, to w pewnym momencie ona może osiągnąć więcej niż nam się wydaje. Więc znowu mamy dwie strony, że może być zadziwienie tym, jak doskonalej reaguje niż człowiek, a może być też i zaskoczenie, że wydobędzie złe cechy ludzkie.
Dylemat.
Dylemat moralny, tak jak w momencie stworzenia młotka. Młotek może służyć i do budowania domów, albo i do zabicia człowieka.
I tak jak dylemat, który był także przy stworzeniu człowieka.
No to jest ciekawe, co pan redaktor poruszył. Mianowicie, my jesteśmy tak troszeczkę teraz jak bogowie. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a my teraz tworzymy coś na swój obraz i podobieństwo i też staramy się zostawić temu czemuś autonomię, możliwość decydowania, zachowywania się jak człowiek.
Tak jak Bóg dał tę autonomię Adamowi.
Dokładnie. Fascynujące jest, w którym kierunku to pójdzie.
Rozmawiałem z księdzem doktorem Robertem Wawrem, jezuitą z Kolegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a za chwilę o sztucznej inteligencji w medycynie.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A w studiu profesor Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czy sztuczna inteligencja może stawiać lepsze diagnozy niż lekarz?
Tak, ciągle się nad tym zastanawiamy i wydawałoby się. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i dziękuję za podjęcie tego tematu podczas dyskusji na temat sztucznej inteligencji, bo chyba właśnie jej zastosowanie w medycynie jest tym zagadnieniem, które pozwala myśleć o tym bardzo, bardzo optymistycznie, bo zdajemy sobie sprawę z wielu lęków, które pojawiają się, gdy rozpoczynamy dyskusję na temat sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie otwarcie, że ta sztuczna inteligencja, jej elementy są wśród nas już od dłuższego czasu i są również w medycynie. Czy mogą stawiać lepszą diagnozę niż lekarz? W tej chwili nawet tego typu pytania nie zestawiamy, bo nie konkurujemy ze sobą, bo patrzymy na tę sprawę następująco. To lekarze i pomagający im specjaliści od informatyki, a w zasadzie może bardziej od bioinformatyki, którzy tworzą te algorytmy diagnostyczne oparte o coś, co nazywamy sztuczną inteligencją, chcą wykorzystywać ją jako narzędzie, narzędzie pomocy, a więc ono nie ma konkurować z naszą lekarską diagnozą, a ma ją wspomagać dzięki swojemu rozbudowanym możliwościom, które daje.
No, bo mamy systemy analizujące obraz, potrafiające wyłuskać z tłumu tę twarz na przykład poszukiwanego przestępcy i podobne działania możemy zastosować w medycynie. Mamy mnóstwo zrobionych zdjęć, czy tomograficznych, czy rentgenowskich, jakiegoś tam organu i komputer może już zacząć analizować, czy ten organ jest zdrowy, czy chory.
Jak najbardziej. Do tej pory oczywiście opieramy się w większości
przypadków. Ale czy on już podejmuje decyzję i pisze lekarzowi, słuchaj, tutaj komputer 248 sygnalizuje, że ta nerka u pacjenta XYZ jest już do wycięcia.
Już teraz jest bardzo wiele programów informatycznych, które sugerują pewną diagnozę.
Sugerują, nie podejmują decyzji jeszcze.
Oczywiście nie, ponieważ w systemie formalno-prawnym sztuczna inteligencja nie ma swojej osobowości, więc ona nie bierze też odpowiedzialności za to, co dzieje się z diagnozą pacjenta. To ciągle jest człowiek i bardzo długo w to wierzę, pomimo olbrzymiego postępu tego typu rozwiązań.
I to jest ta dobra strona medalu. Właśnie zaprzęgnięcie owej sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii, które wspierają lekarza w diagnozowaniu.
Tak, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w wieku XXI mówimy o personalizacji diagnostyki i leczenia, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma jednej, że ta sama choroba u różnych pacjentów może przebiegać w bardzo różny sposób. I nie wystarczy tylko jakieś szerokie rozpoznanie, które dopasowuje się na podstawie jakiegoś jednego elementu i że będziemy tego pacjenta leczyli tak, jak jego
czyli przybliżając to naszym słuchaczom, lekarz wyleczył 1000 przypadków, ale może spotkać ten 1001, zupełnie niepodobny to do tego, co było do tej pory.
To się zawsze oczywiście, bo każdy
mówię o podobnej chorobie.
Tak, każdy pacjent jest na swój sposób inny, ale chodzi mi o to, że w XXI wieku mamy takie narzędzia, które pozwalają nam jeszcze bardziej różnicować tych pacjentów, nawet z pozornie jedną chorobą, bo otóż okazuje się, że to dawne rozpoznanie, które mieliśmy na myśli jako to główne rozpoznanie, pod sobą kryje taką masę różnorodności, które sprawiają, że leczenie tej pozornie tej samej choroby u wielu różnych pacjentów będzie przebiegało inaczej. Ale to sprowadza się do tego, że ci pacjenci mają wykonywane takie nowoczesne badania, które jednocześnie niosą ze sobą olbrzymią ilość danych, których normalny, nawet najbardziej wybitny człowiek, lekarz nie byłby w stanie sam skonsumować i ich przeanalizować. Do tego jest potrzebna właśnie sztuczna inteligencja, żeby pomóc w jej analizie, ewentualnie tak zasugerować, ale długo myślę, że nie będziemy jeszcze w tym momencie, że ktoś odda absolutnie całą inicjatywę sztucznej inteligencji i pozwoli jej zadecydować ostatecznie. Dlatego, że myślę nawet, że gdyby było to technicznie możliwe, to z punktu widzenia czysto formalno-prawnego, cywilnego, nawet odpowiedzialności cywilnej, to byłoby to dosyć trudne do zrealizowania, ale mam też taką nadzieję, że my jako lekarze aż tak nie postanowimy,
nie zastąpi was ta sztuczna inteligencja.
Nie rozleniwimy się do tego stopnia, że złożymy całą odpowiedzialność za diagnozę na elementy sztucznej inteligencji, bo pacjent to nie tylko wyniki badań i mimo tego, że sztuczna inteligencja rozwija się w sposób fantastyczny, to jednak chyba bardzo trudno byłoby nawet najbardziej wyrafinowanym elementom sztucznej inteligencji, nawet najbardziej wyrafinowanym algorytmom zrozumieć też tło psychiczne tego, co się dzieje z pacjentem jako z osobą, z jego problemami również środowiskowymi, rodzinnymi, z całym szeregiem takich zależności, które sprawiają, że nie da się ich nawet zapisać, nie da się ich sformułować i nie da się ich przełożyć na algorytm. To są te niuanse, które decydują, które pojawiają się w relacji człowiek, lekarz, pacjent. Chyba będzie bardzo trudno zdigitalizować tego typu relacje, zniuansować. W związku z tym, mimo olbrzymiego postępu, nad którym zresztą pracujemy, bo my na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku bardzo aktywnie pracujemy nad rozwijaniem metod sztucznej inteligencji. Robimy to w ramach wspólnego projektu.
Ostatnio przeczytałem o chorobach związanych z rakiem piersi. I między innymi w ostatnim, najnowszym wydaniu jednego z miesięczników, który zajmuje się sprawami naukowymi, opublikowano metodę polegającą na tym, że zbadano najpierw genom kobiety, Potem do tego zastosowano odpowiednie terapie, co skutkowało tym, że nie trzeba było stosować chemioterapii czy radioterapii.
Dokładnie tym się zajmujemy w Białymstoku w ramach projektu dotyczącego raka płuca, finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Lokalnie naszym partnerem jest tutaj Politechnika Białostocka i to, co robimy, to zbieramy olbrzymie ilości danych i te olbrzymie ilości danych posłużą później wytworzeniu algorytmów diagnostyczno, również terapeutycznych, ale żeby to uzyskać, to trzeba znać losy tych pacjentów, bo wtedy będziemy mogli odnieść to, co uzyskujemy na przykład w badaniu właśnie genomowym, do dalszego losu. I w przyszłości u kolejnych pacjentów będziemy mogli typować przebieg ich choroby i typować najlepsze możliwe leczenie. To jest ta personalizacja medycyny, w której z dumą możemy powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest, myślę, że takim niekwestionowanym liderem na tle kraju, bo my oprócz tego, że o tym mówimy, to my nad tym pracujemy jako jedni ciągle jeszcze z nielicznych w kraju.
Czyli jedna strona medalu to jest oczywiście ta diagnostyka, analiza tego wszystkiego, co lekarz zaordynuje w sensie obrazowania, zanalizowania stanu człowieka, ale z drugiej, czy ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o opiekę nad człowiekiem, nie pójdzie w kierunku takim, że każdemu człowiekowi wszczepimy czujkę, która będzie stale monitorowała stan organizmu.
To nie byłoby aż takie złe, bo pozwoliła być może by reagować w pewnych sytuacjach.
Nie trzeba było chodzić z holterem na przykład, nie? Ciśnieniowym czy kardiologicznym.
Każde rozwiązanie sztucznej inteligencji będzie tak dobre, jak dobry będzie zamysł, z którym została ona zastosowana. Więc i takie działania z tak zwanymi sensorami, biosensorami, które analizują poszczególne elementy stanu zdrowia, czy związane z tym, co ze składem krwi, czy związane z pracą serca, one już funkcjonują, bo...
No, kosmonauci tego znakomitym przykładem.
Sztuczna inteligencja, szanowni państwo, funkcjonuje bardzo od jakiegoś czasu. Nasze samochody, nasze smartfony, nasze komputery, przecież to, co otrzymujemy w... nieprzypadkowo przecież reklamy, które otrzymujemy podczas przeglądania stron internetowych, są dopasowane do nas. No, sami myśmy sobie ich nie wybrali. To pewne elementy sztucznej inteligencji do nas ją dopasowały. Nieprzypadkowo również zachowują się nasze samochody na drodze, reagując w oparciu o pewne algorytmy sztucznej inteligencji. Tak samo jest w medycynie. Te pewne elementy już funkcjonują. Natomiast to, nad czym teraz bardzo pracujemy, to chcemy rozszerzyć te algorytmy o te najnowsze badania, o badania dotyczące całego genomu, o badania dotyczące szerokich naprawdę analiz, nie tylko o te tradycyjne parametry.
To panie profesorze, kiedy będzie, czy dożyjemy takiej sytuacji, że z tomografii będziemy mogli skorzystać jak z kabiny, w której robimy sobie zdjęcie do paszportu czy do dowodu osobistego?
To akurat jest kwestia bardziej ekonomiczna niż czysto logistyczna i bardziej może związana z narażeniem
powoduje, na promieniowanie. Ale ta bariera powoduje, że diagnostycznie nie możemy z pewnych rzeczy przewidywać, wcześniej reagować, no bo mówimy zawsze ekonomia.
Ekonomia, akurat tomografia jest takim badaniem, które wiąże się również z ekspozycją na promieniowanie, więc też nie
to
powinna
powstawać. To może zły przykład, ale no, ultrasonograf pojeździłby i to sprawdził wątróbkę, czy jest dobrze, czy nie, po kiedy wypiliśmy piwko.
W pewnym stopniu takie działania już trwają w świecie, toczą się, jeżeli chodzi o analizę obrazów radiologicznych. Takie programy trwają na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. One są już dosyć zaawansowane.
Każdy komputer ma teraz kamerę i mógłby spokojnie zaglądać do oka i analizować stan dna oka i w ten sposób sygnalizować, czy mamy cukrzycę, czy nie na przykład.
No to trzeba byłoby jeszcze troszeczkę rozszerzyć źrenicę, więc myślę, że tutaj chociaż myślę, że wyrafinowane programy myślę, że i z tym sobie dałyby w odpowiedni sposób
Ale to jest
radę.
Ten kierunek, w który teoretycznie możemy pójść.
Ale nawet praktycznie, bo to się dzieje, tylko jest kwestia tego, że na początkowym etapie każda metoda jednak jest ekonomicznie dosyć kosztowna, więc znowu tu barierą jest ekonomia na tym początkowym okresie. Przecież nasze prace nad sztuczną inteligencją w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku nie pochodzą z tego, że my jesteśmy bogatą uczelnią, bo nie jesteśmy, ale udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i dzięki temu stać nas na wykonanie tych badań. Zachęceni ich sukcesem, pozyskujemy kolejne środki po to, żeby nie osiadać na laurach, ale żeby to swoje zobowiązanie moralne wobec mieszkańców miasta i regionu jednak realizować. I chcemy dalej nad tym pracować i zrobimy wszystko, żeby nad tym pracować, ale bariera jest ekonomiczna. My sami nie mamy takich pieniędzy, żeby po prostu od tak sobie. To są bardzo kosztowne badania. My ich ciągle szukamy i też moją rolą jako prorektora do spraw nauki jest poszukiwanie pieniędzy w dużej mierze na tego typu właśnie bariery, bo wszystko na początku jest jednak kosztowne. Z czasem jestem głęboko przekonany, że z czasem zastosowanie tych algorytmów sztucznej inteligencji pozwoli zaoszczędzić naprawdę spore sumy pieniędzy.
No bo prewencja, ale z czasem, tutaj, ta tak, funkcja prewencyjna będzie
pozwoli zaoszczędzić czas pracy lekarzy. Lekarzy wiemy, że nie jest za dużo niestety, nie będzie prawdopodobnie zbyt szybko dużo więcej. To nie chodzi o to, żeby ona zastąpiła lekarza, ale żeby pomagała im efektywniej pracować i podejmować lepsze decyzje.
Podobny kierunek to jest robotyzacja w medycynie, chociażby no te roboty, które pozwalają realizować operacje, są bardziej precyzyjne, może więcej zespołów funkcjonować i szkody, jakie czyni się organizmowi, człowiekowi, otwierając na przykład serce, są znacznie mniejsze przy wykorzystaniu robota niż tradycyjnej metody.
Natomiast nikt nie ucieka jeszcze i na tej sali operacyjnej w dalszym ciągu są też lekarze, więc wiemy, że...
No nie, zawsze przy tym robocie jest lekarz, który kontroluje.
Więc to jest zasada ograniczonego ciągle jeszcze zaufania
do maszyny.
Nie uciekniemy od rozwoju technologii i tyle, na ile ekonomiczne warunki będą pozwalały, na tyle ona będzie wchodziła w nasze życie i to dobrze. Ja pod tym względem jestem optymistą. Uważam, że nie powinniśmy się zbyt futurystycznie jakby wybiegać w przyszłość pod tym, w tym aspekcie, że być może ta sztuczna inteligencja nas po prostu opanuje nas i nie pozwoli nam dobrze leczyć albo zastąpić zupełnie lekarzy. Wszystko zależy od tego, z jaką intencją my te programy będziemy stosować.
Szaleństwa.
No sztuczna inteligencja, no to jest pytanie, czy jest już na takim poziomie, że może stać się, może osiągnąć ten poziom swojej osobliwości, jak to się fachowo określa, że pozwoli sobie sama na odrobinę szaleństwa. Bardziej boję się innych sytuacji, że może stać się obiektem hakerskich ataków, które doprowadzą do pewnych... Bardziej boję się chaosu związanego ze sztuczną inteligencją, aniżeli jej autonomizacji, aniżeli jej wyrwania się czy buntu. Tutaj o wiele większym i bardziej realnym i bliższym zagrożeniem jest chaos wynikający z nadmiaru pewnych informacji, które tam się pojawiają, a druga kwestia właściwego wykorzystania tej olbrzymiej ilości danych, a poza tym ludzi, którzy byliby w stanie w odpowiedni sposób z tego skorzystać, bo to wszystko, o czym mówimy, czyli wprowadzanie sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu, również w działania medycyny, będzie wymagało również pewnego przeformatowania myślenia lekarzy. Mam nadzieję, że nie rozleniwienia, ale po prostu myślenia w sposób bardziej otwarty na możliwości takiego zastosowania, ale jednocześnie pozostania w dalszym ciągu bardzo krytycznym wobec tego, co tam się dzieje, w założeniu tego, że to jednak nawet najlepszy algorytm nie zrozumie pacjenta jako człowieka i nie oceni właściwy sposób tej relacji i tych innych uwarunkowań psychologicznych, społecznych związanych z pacjentem, często wręcz też również duchowych, które w bardzo znaczący sposób wpływają na to, jak dany pacjent choruje.
No i mam nadzieję, że ta sztuczna inteligencja pozwoli lekarzowi wygospodarować więcej czasu na rozmowę z pacjentem, bo każda rozmowa służy rozwojowi.
Niech się sztuczna inteligencja zajmie dokumentacją, wtedy wszyscy ją będziemy błogosławić, bo to jest coś, co nas zabija jako lekarzy.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także rozmawiałem dzisiaj z profesorem Grzegorzem Nalepą, prezesem Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz księdzem doktorem Robertem Wawrem z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za rozmowę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.